Najpierw jak człowiek się budzi z rana i dowiaduje się, że rozpoczęła się wojna, co robić? Trzeba zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Na pewno te myśli i te pytania powstawały. Wyjeżdżać, zostawać.
Dwa tygodnie to były najcięższe. Dwa tygodnie sprawiły to, że się wszystko zmieniło. Nie wiedzieliśmy, z czego zaczynać, co robić, gdzie podążać. No ale jakąś taką opatrzność Boża sprawiła, że musimy tu zostać, bo i rodzice nasi, starsi już. Po pewnym czasie premier Ukrainy powiedział, że kto może, niech pracuje, bo trzeba jakieś podatki płacić, państwo musi funkcjonować. No i dzieci, szkoła online się zaczęła, no i tak tu tkwimy. Beata zadecydowała z dziećmi, żeby nie rozdzielać rodziny. Mówiłem, wyjeżdżajcie, jeden, drugi raz, trzeci, ale tak ona zadecydowała. No i kościół, katedra, chór, to wszystko, no ktoś musi zostać. No ktoś musi tutaj to świadectwo dawać, że tu Polacy są, byli i będą.
Mamy gmach Ossolineum, słynne lwowskie Ossolineum, założone w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Nazywany było twierdzą kultury polskiej w czasie zaborów. Dziś jest to Narodowa Biblioteka Ukrainy imienia Wasyla Stefanka. Ale gmachy są autentyczne, są gmachy są poklasztorne. Był to kiedyś klasztor sióstr karolitanek trzewiczkowych z kościółkiem świętej Agnieszki, które zlikwidowały władze austriackie w czasie zaborów, umieszczając tutaj koszary. Te właśnie gmachy odkupił Ossolińskie z przeznaczeniem na zakład narodowy. Wspinamy się znowu pod górkę, teraz góra Cytadela, mamy kawałeczek jej do zdobycia. Się tu mieszkała kiedyś Maryla Wolska, a to może już Państwo w kopule więcej o tym powiedzą.
Podnóża Cytadeli. Za oknem widzimy tyły Ossolineum lwowskiego. Wchodząc tutaj, właśnie do ogródka restauracyjnego, po lewej stronie widoczna jest ściana, którą wymurowaliśmy z przedwojennej starej cegły, z napisami starych cegielni. Jest to restauracja, która jest zlokalizowana w kamienicy, która należała do Maryli Wolskiej, poetki z okresu Młodej Polski. Historia tego miejsca, jak niektórzy twierdzą, że jest to właśnie najbardziej romantyczne miejsce we Lwowie, rozpoczyna się od wielkiej miłości Artura Grotgera i Wandy Monet, bo właśnie Wanda Monet była matką Maryli Wolskiej. A Maryla Wolska, wychodząc za mąż za przemysłowca naftowego, zażyczyła mieć willę z dala od centrum i kochający mąż dla najukochańszej żony oczywiście tę willę wybudował i ona ją nazwała Zaświeciem, a więc z dala od świata, od zgiełku. I w pamiętnikach pisała Maryla Wolska, że jest to miejsce cudowne, zatopione wśród koron drzew, bluszczów, wśród śpiewu ptaków i prowadziła tutaj taki salon otwarty. A później jej mąż wybudował też tę kamienicę jako czynszową i to też przynosiło im dodatkowe dochody. No miasto się oczywiście rozbudowywało i to się Wolskiej niezbyt podobało. Ten zgiełk jej trochę przeszkadzał. Ona była bardzo osobą artystyczną, utalentowaną wszechstronnie i w swoim świecie twórczości i imaginacji się często zatapiała, a matka ją wyręczała w codziennych sprawach. Po wojnie już nigdy tutaj nie wrócili. No ale już restauracja, w której się znajdujemy, funkcjonuje około 30 lat, a już prawie 10 lat temu, można rzec, Fundacja Nasza Warszawa nabyła te pomieszczenia. Jesteśmy po gruntownych pracach remontowych, ale nadal utrzymujemy klimat tego właśnie przedwojennego salonu lwowskiego.
Żona jako dyrektor prowadzi tą restaurację, ja staram się jako mąż pomagać w sprawach technicznych, gospodarczych i męskich.
Lwowska kuchnia to zawsze był tygiel kultur. Gospodyni się prześcigały w poznawaniu różnych tradycji kulinarnych, a więc często u gospodyń lwowskich można było na stołach zobaczyć i karpia po żydowsku, i karpia faszerowanego, i rolatki cielęce, pieczenie z indyka, z dziczyzny i tak dalej, prawda? Więc w zależności od zamożności rodziny, to przenikanie się kultur też dotyczyło właśnie kuchni. Jesteśmy restauracją, która serwuje dania kuchni polskiej i europejskiej. To też mamy na przykład solankę, która jest gdzieś tam z wschodnich tradycji wzięta. święta zupa, czy też pielmienie, które też są właśnie z rosyjskiej kuchni, wzięte pierożki, takie właśnie surowe mięso nadziewane, które gotowane są tylko tam te 8 minut i to tak całkiem inaczej smakuje niż pierogi nadziewane już gotowanym mięsem. Takie ciekawostki czerpiemy od różnych narodów i wprowadzamy do swoich domów.
Ile was osób będzie w końcu?
Nie wiem. Ilość osób dynamicznie się zmienia.
A pani jest Polką czy Ukraińką?
Lwowianką. Dużo kto tak o mnie pyta i ja zawsze mam taką odpowiedź, że jestem lwowianką. Bo nie wiem, bo mama jest Ukraińką, tato jest Polakiem. Kim ja jestem? No właśnie dlatego taką mam odpowiedź.
Od urodzenia mieszkam w Lwowie. Z dziada, pradziada nasze rodziny tutaj zamieszkiwały w Lwowie i w Mościskach. Tata, rodzina właśnie wywodzi się z Mościsk. No i tak zdecydowali nasi przodkowie, że mimo wojny, jeszcze poprzedni, że nie opuszczą tych terenów i przetrwaliśmy przez te wszystkie lata Związku Radzieckiego. Mojego taty siostra zawsze żartowała, że ona nie musi zwiedzać świata, bo świat przychodzi do niej, nie ruszając się z domu, czy raz obywatelstwo zmieniła. No my już też trochę w swoim życiu zobaczyliśmy i też różne czasy tutaj przeżyliśmy. Jest to nasze kochane miasto, z którym się trudno rozstać i dlatego trwamy nadal tutaj.
Parę dni temu, kiedy właśnie były zbombardowane te zbiorniki naftowe, byłem na jednym osiedlu takim lwowskim, współczesnym. Wyjeżdżając usłyszałem ten alarm bombowy. No i tak bagatelicznie sobie myślę, no kolejny tam... Setny, dwusetny, nie? Normalnie stałem na światłach samochodem. Kolega mówi, zobacz coś huczy. I popatrz, zobacz rakietę. Widziałem tą rakietę normalnie. Zobaczyłem, że leci bardzo nisko i widziałem, że coś będzie się działo. I za chwilę huk. No i trzeba było coś tam skombinować, zjechać w boczną uliczkę, między domami się schronić, szukać schronu i tak dalej. Także widziałem na swoje oczy. I dlatego, jeżeli ktoś we Lwowie żyje tak, że aha, no są te alarmy, ale to gdzieś tam... gdzieś daleko w Ukrainie, to ja widziałem tą rakietę i to zostanie chyba na całe życie. I nie można bagatelizować sobie właśnie, gdy jest ten alarm. Trzeba jednak się udać do schronu. Mamy w starym polskim domu piwnicę. Tam się udajemy z dziećmi. No trudno. Musimy jakoś ratować się.
Zamykając, chowając niektóre przedmioty, człowiek się liczył z tym, że no nie wiadomo jak będzie. Czy to ocaleje, czy zostanie zniszczone, czy nie daj Boże skradzione. Trzeba było to wszystko jakoś zabezpieczyć. I pierwsze tygodnie to było takie strach i wyczekiwanie, i wsłuchiwanie się w informacje. Dla wielu osób to był właśnie taki czas podejmowania decyzji. Zostawać, wyjeżdżać. Jeżeli wyjeżdżać, to dokąd? Jeżeli zostać, to... jak? Jakim cudem? No ale my akurat podjęliśmy decyzję, że póki jest to możliwe, to zostajemy. Póki jeszcze dzieci są tutaj bezpieczne. Mąż nie ma 60 lat i nie może opuścić granic Ukrainy. Poza tym rodzice nie wyrażają też chęci wyjazdu. No i nie chcemy się rozłączyć i dlatego podjęliśmy decyzję, że zostajemy. Teraz już trochę, nie można powiedzieć, że się oswoiliśmy, ale już nauczyliśmy się żyć w tych nowych realiach. Bo pierwsza reakcja była taka, że praktycznie wszystkie sklepy zostały zamknięte we Lwowie, tylko niektóre spożywcze pracowały. Po kilku dniach zaczęli ludzie jakoś tak wracać do życia, no bo trzeba było się nauczyć tej nowej rzeczywistości. No i my też otworzyliśmy drzwi swojej restauracji. Rzeczywiście uchodźców jest we Lwowie dość dużo. Niektórzy tu przyjechali, pracują, chcą też starać się normalnie w tych nienormalnych okolicznościach funkcjonować, przyjść gdzieś, posiedzieć spokojnie, odpocząć.
Niedaleko jest Filharmonia przy obecnej ulicy Czajkowskiego, dawno ulica Choroszczyzna. Taki ładny secesyjny gmach, który powstał na początku XX wieku. No i było to pierwotnie Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne, siedziba tego towarzystwa, potem Polskiego Towarzystwa Muzycznego w międzywojniu, a teraz gmach Filharmonii. Zresztą właśnie w tym gmachu się odbywał pierwszy zjazd muzyków polskich w 1910 roku. To było z okazji stulecia urodzin Chopina. Lwów niegdyś nazywany był gniazdem Słowików. Z Lwowa pochodziło wielu śpiewaków operowych, znanych z scenach światowych, jak choćby Marcinia Semblich-Kochańska, która nie z samego Lwowa pochodziła, ale tutaj odebrała edukację muzyczną. Adam Gidur, słynny bas i wielu, wielu innych. W ogóle Lwów uznawany był za takie bardzo rozśpiewane niegdyś miasto. I chyba tak pozostało po części do dzisiaj. Lwowiacy bardzo lubią śpiewać. Śpiewa się przy okazjach takich rodzinnych spotkaniach.
To jest jedno z pomieszczeń. Poprzednicy właściciele to zagospodarowali pod restaurację. Dlatego jesteśmy w piwnicach, nie tego budynku. Właśnie widzimy oryginalną cegłę, sklepienie ceglane. Na tych sklepieniu widać firmy, które właśnie produkowali w tym czasie przed wojną te cegielnie lwowskie. Nie?
Mamy tutaj ekspozycję zdjęć osób nam nieznanych. I mamy też portrety Wandy Monet, Artura Grottgera, Maryli Wolskiej. Poza tym też jest ekspozycja naczyń, z których dawniej korzystano. Są karty dań z różnych restauracji w różnych językach, w tym w języku polskim, francuskim, staroruskim języku. Mamy też portret Xawerego Mozarta, syna Mozarta, który mieszkał w Lwowie i założył Towarzystwo Muzyczne i dzięki jego staraniom odbyła się premiera rekwiem jego ojca w katedrze świętego Jury w Lwowie. Jest też wizerunek Leopolda von Mozocha, austriackiego poety związanego z Lwowem. Są plany widownie, opery lwowskie, Lwowskiej Filharmonii, prace Beckha, grafika, który oprócz tego, że piękne grafiki wykonywał, to jeszcze trudnił się wykonywaniem nalepek na wina. No i też kącik przedwojennej lwowskiej reklamy i najwięcej miejsca oczywiście zajmuje słynna wytwórnia wódek i nalewek Baczewskiego. Oni bardzo dbali o reklamę i ludzie to, że tak powiem, doceniali i do dziś krążą różne właśnie wierszowane nawet takie reklamy, chociażby jak fragment utworu Zbyszkowskiego, mówiąc o tym, że niektórzy zachwycają się nutami Mickiewicza, inni czterowierszami Słowackiego, a ja zachwycam się czterema butelkami Baczewskiego. Bo Baczewscy dbali właśnie o wygląd tych butelek, o kształty, o różne napisy nagrawerowane i to się klienteli bardzo podobało. Odrestaurowaliśmy same pomieszczenia, no i również tę ekspozycję i w ten sposób opowiadamy o niewielkim fragmencie historii przedwojennego Lwowa. Trudno w serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Najtrudniejsza jest niepewność, bo nie wiesz, kiedy i co cię czeka. Jak są częste alarmy, później przez jakiś czas jest taki może strach, że jak się wychodzi z domu, żeby dzieci same nie zostawały, bo jak będę z dala od domu, a dzieci będą same, będzie alarm, żeby się nie bały. Trzeba było się trochę przestawić, nauczyć inaczej planować swoje zajęcia. Postaramy się, żeby nie zostawić dzieci samych w domu, żeby się nie bały. My mamy trójkę dzieci. Karol najstarszy, 22 lata, to jest na studiach w Polsce, w Krakowie. Rafał, 14 lat, jest uczniem 9 klasy i Agnieszka, 9 lat, ucznica 3 klasy. Staramy się nie akcentować na temacie wojny przy dzieciach. Staram się też, żeby zbytnio nie wsłuchiwały się w te wiadomości i tak dalej. Wystarczyło im chociażby te alarmy i jak trzeba było czasem zejść do piwnicy, to myślę, że takich wrażeń im wystarcza. Staramy się jakoś je jednak ograniczać informacje na temat tego, ile ludzi zginęło, co się tam dzieje. No jest alarm, no bo gdzieś tam coś na wszelki wypadek dla naszego bezpieczeństwa. Dlatego w ten sposób to tłumaczymy, żeby jak najbardziej ochronić ich psychikę. Właśnie niektórzy pytają, dlaczego nie wyjedziemy z dziećmi. Ja uważam, że jednak jakby wszyscy razem jechali, to tak. Ale że mielibyśmy się podzielić, rozłączyć, to myślę, że to też byłoby jakimś takim urazem psychicznym. I dlatego do ostatka, póki jest to możliwe, póki dzieci są w miarę bezpieczne, to jesteśmy tu.
Godzina
policyjna.
Dużo
dzieje.
Jest bardziej możliwość, bo
niewolny
nie ma takiej możliwości.
Niewolny
to
na
to
godziny nie dojedziecie.
Żeby transport, żeby sirena włączył, nic nie Dziękuję.
To podczas transportu. Umówmy się na próbę we wtorek. Wspólna próba.
Ale Beatka, to może być 7.15. Ja wątpię, że msza teraz jest do pół.
7.15, to może 7.15. To pewnie nie dodatkowy.
Nawet przejść na 7 i...
Żeby jak najszybciej zaczęliśmy tą próbę, żeby jak najwięcej skorzystać, dobra? To miłej niedzieli wszystkim i widzimy się wtorek. Dziękuję.
W chórze Katedry Lwowskiej śpiewam od dzieciństwa, mniej więcej już w wieku pewnie 12-13 lat. Mniej więcej zaczęłyśmy z siostrą udzielać się, no i uczęszczałyśmy już na próby wtedy. Tak wcześniej rozpoczęłyśmy ze względu na to, że to nasz tata założył ten chór i nas tak od dzieciństwa wdrażał. A więc chór istnieje już 50 lat, a my już mamy ten ponad 30-letni staż śpiewania w chórze. Ja akurat śpiewam sopranem. Uczestniczymy regularnie we wszystkich mszach, świętach, uroczystościach. Mamy bogaty, różnorodny repertuar. No i chór stał się takim drugim domem, drugą rodziną, z którą jesteśmy bardzo zżyci. I wszystkie te radosne i ciężkie chwile, i bardzo uroczyste, wszystko razem przeżywamy. Oprócz mnie w chórze śpiewa mój mąż, którego zresztą w chórze poznałam, można powiedzieć. Śpiewa moja siostra, szwagier, dalsza rodzina i koledzy i znajomi.
Podobnie jak siostra w chórze śpiewam prawie od początku. Dla nas jest to swego rodzaju chyba też taka misja. Staramy się kultywować te tradycje, które w Lwowie były obecne od zawsze. Jest to dla nas też pewna służba i zaszczyt. Śpiewanie w takim wyjątkowym miejscu. Tyle ważnych wydarzeń miało miejsce w Katedrze Lwowskiej, chociażby wymienić śluby króla Jana Kazimierza. No i świadomość tego, że w takim miejscu mamy zaszczyt co niedzielę śpiewać, to jest też takim dla nas czymś zupełnie wyjątkowym. Jestem muzykologiem z wykształcenia, więc dbamy też o to, żeby w repertuarze były utwory kompozytorów polskich, którzy działali we Lwowie. Na przykład dzisiaj na tej mszy śpiewaliśmy dwie pieśni wielkopostne w opracowaniu pana profesora Andrzeja Nikodemowicza, który jest honorowym obywatelem miasta Lublina. Zmarł w Lublinie niedawno, a przecież przez wiele lat działał we Lwowie, tu się urodził.
Udało się nam zorganizować piękny, wspaniały jubileusz 50-lecia chóru, z czego się bardzo cieszę, no bo to był taki wymowny znak, że tyle lat ten chór istnieje i oby tak było dalej, niech ten chór dalej się rozwija. Pełnię tutaj takie funkcje, różne sprawy organizacyjne, jestem, śpiewam partie tenorowe.
A jak pan tu trafił?
Tego już nie pamiętam. Szukałem żony, pewnie znalazł tutaj.
Pomyślał pan, że chór to dobre miejsce?
Dobre miejsce, tak, dobre miejsce, bo zawsze chodziło o jakieś...
To jest 8 małżeństw w chórze skojarzonych i część z nich jeszcze do dziś śpiewa ciągle, więc już dzieci się wychowują. Liczymy, że kolejne pokolenie będzie śpiewać też po nas, więc jest pewna ciągłość i to jest zachowanie też taką zaletą.
Stoimy przy Katedrze Lwowskiej, słynna lwowska świątynia, jedna z trzech istniejących katedr w Lwowie, katedra rzymskokatolicka pod wezwaniem w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Jest to sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Miłosierdzia Bożego. Świątynia, która była i jest ostoją katolickości i polskości w Lwowie.
Obok jest kaplica Boimo, która jest osłonięta w postaci świętych. Wokół katedry te są ogarnięte specjalnym materiałem, żeby nie mógł się zapalić, no i żeby obronił jakiś kul, także również parterowe okna przy katedrze, tutaj piwnica, niektóra zablokowana piaskiem. W czasie wojny tego nie mogę rozgłaszać dlaczego. Witraż Akcentowicza też można zobaczyć przy wejściu głównym do katedry, też jest zasłonięty i niektóre tutaj też na parterze kaplicy też są jakąś taśmą specjalną klejone, żeby w razie wybuchu, żeby się nie posypało.
W tych trudnych chwilach, w czasie różnych wojen, nieszczęść, tutaj się lwowianie gromadzili i prosili o wstawiennictwo i pomoc śliczną gwiazdę miasto Lwowa.
Myślę, że nadal właśnie jest dla wszystkich taką ucieczką i ostoją. Skoro jest czynna katedra, skoro się odbywają nabożeństwa, skoro jest możliwość przystąpienia do Najświętszego Sakramentu, to nie jest beznadziejnie.
Podczas mszy są syreny, alarmy, ale dalej się modlimy i śpiewamy.
Mamy Matkę Bożą łaskawą, która nieraz Lwów ratowała w takich sytuacjach zagrożenia. Przecież świadectwem tych licznych zagrożeń są te kule, które wiszą na murach katedry jeszcze z czasów oblężenia tureckiego, więc katedra różne trudne chwile przeżywała w swoich dziejach i mamy nadzieję na opatrzność Bożą również w tej sytuacji, że wszystko to się mimo tej tragedii musi jakoś dobrze skończyć.
Cieszy nas fakt, że w sumie prawie w całości chór pozostał, że prawie nikt nie wyjechał z Lwowa, że jesteśmy, że możemy śpiewać i myślę, że każdy chórzysta jak przychodzi na mszę i wszyscy się spotykamy, chyba się jeszcze bardziej cieszymy z swojej obecności niż w takich spokojniejszych czasach.
Myślę, że wszędzie jest dobrze, a w Lwowie jest najlepiej, dlatego wracają. Jest taka piosenka. Wszędzie jest dobrze, w Lwowie najlepiej, tam hulasz fajno, fason masz jak szpic. Lwów ci się klajstrem do serca przylepi i ze swych piersi da za frajer pić. Tam jest murowo, klawo, wyginiastu, wysoki zamek, kłania ci się w pas. Śmieją się ludzie, śmieje całe miasto i każdy ma rozweseloną twarz. Chociaż ojczyzna nasza cała klawa, Warszawa, Wilno, Katowice, Łódź. Choćby ci nawet zabrała Warszawa, to Lwów do ciebie woła wróć.
Czasem mam wrażenie, że my żyjemy trochę tak jak tacy romantycy, którzy są rozdarci pomiędzy miłością do ojczyzny, do której Lwów teraz nie należy, a miłością do rodzinnego miasta. Zarówno tęsknimy za ojczyzną Polską, ale zdajemy sobie sprawę, że wyjeżdżając z Lwowa będziemy jeszcze bardziej tęsknić za Lwowem. Dlatego też wielu z nas na pewno nie decyduje się na opuszczenie Lwowa, żeby psychicznie czuć się komfortowo, że jestem w swoim rodzinnym, ukochanym mieście, gdzie wzrastałem, gdzie mieszkają rodzice, gdzie mieszkali dziadkowie i tak dalej. Takiego, że gdzieś wyjechać do nowego miejsca i tylko pracować po to, żeby żyć. Nasze życie to ciągle jakieś funkcjonowanie też społeczne, a więc jak nie w chórze, może ma tutaj kapelę, zespół taneczny. Z Polski dociera do nas też pomoc, którą też trzeba rozdzielić wśród potrzebujących naszych emerytów, Polaków, którzy tutaj zostali. No i teraz ich sytuacja też jest często różna i żeby ci starsi ludzie, którzy już po raz kolejny przeżywają wojnę, żeby to z mniejszym jakimś bólem i mniejszym stresem przeżyli.
Ja również pracuję w Polskiej Szkole imienia Świętej Marii Magdaleny, nasza słynna dziesiątka po trójkątem. I też mam nocne dyżury przy uchodźcach, także to też mój obowiązek, praca w szkole. Jeden z argumentów, dlaczego zostałem tutaj.
Życie jest po to, żeby coś dobrego w tym życiu robić i nie można się zamykać tylko na tym, żeby zarabiać pieniądze i je wydawać na takie codzienne utrzymanie rodziny, prawda? O wiele więcej satysfakcji z tego, jak się coś w tym życiu robi dla kultury, dla podtrzymania tradycji, dla kogoś. To jest najstraszniejsze, żeby ta wojna nie zniszczyła zabytków, ale zniszczyła ludzi.
Zawsze mówią Lwów to piękne kamienice, piękne ulice, ale cóż ten Lwów bez tych ludzi? Dlatego zostaliśmy tutaj, żeby był jakiś kontakt z Polską, bo Polska bardzo otworzyła serce dla wszystkich nas i my musimy tutaj zostać, żeby być tym łącznikiem tej dobroci, którą nam przekazujecie. Ludzi, zabytki, historia Lwowa. Tego się nie da wyrwać serca. Klajstem do serca przylepi. To jest piosenka Wszędzie jest dobrze, a w Lwowie jest najlepiej. Ale jest jeszcze inna piosenka, która łączy wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. Bo gdzie lwowskie serce bije, ta piosenka zawsze żyje. Niech inni syjadą, gdzie mogą, gdzie chcą, do Wilnia, Paryża, Londynu. A ja się ze Lwowa nie ruszam za próg, tam mam ciuta, skarż mnie Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowi, gdzie pieśnią się budzą i tulą do snu. Na Lyczakowi, czy Boga, czy dziad, tu są za pan brat i każdy ma uśmiech na twarzy jak my. A panny to ma słodziutki ten gród, jak sok czy kulada i mniód. Więc gdyby miał kiedyś urodzić się znów, to tylko we Lwowi. I co by w świecie się nie stało, ty dzieciom swym mów, nie ma jak Lwów. Tajaj!